Z Łodzi biegniemy do Warszawy, krakowskie przedmieście, studio Radia Wnet. W naszym studiu Jacek Bartosiak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Strategy and Future. Dzieje się, a muszę powiedzieć, że jako dziennikarz, który zajmuje się na co dzień polską polityką, jestem pod wrażeniem, jak dużo informacji, jak dużo ważnych sygnałów spłynęło do nas ze świata w ciągu 48 godzin ostatnich dwóch dni. Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Czytaliśmy trochę wspólnie przed wejściem do studia komunikat Zbigniewa Raua, który został wczoraj po północy opublikowany na profilu facebookowym i innych mediach społecznościowych pana ministra. Zbigniew Rau podkreślił, że między innymi wierzymy w zwycięstwo Ukrainy, nie będziemy stać z boku, ale nie damy kupczyć stosunkami z Polską w imię prywatnych fortun i wrogich Polsce i Ukrainie obcych interesów. Konieczna będzie tytaniczna praca, aby odbudować zaufanie polskiego społeczeństwa w dobrą wolę ukraińskich władz. W dobrą wolę ukraińskich władz. Pisze szef polskiej dyplomacji.
I
proszę o komentarz. W którym momencie jesteśmy tych relacji? Co się właściwie dzieje?
No, dzieje się absolutnie normalna rzecz. Otóż państwa mają swoje interesy. Wynikające z najczęściej ekonomicznych interesów. W tym przypadku jest to jasne. Jest to dodatkowo wzmocnione w przypadku Ukrainy prowadzeniem wojny. Potrzebują pieniędzy. Próbują lewarować to, że prowadzą wojnę. I żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie powiedzieć, że są pewne trzy warstwy rzeczywistości, którą politycy obsługują, i to dotyczy też tej sprawy polsko-ukraińskiej. Nadrzędna rzeczywistość, która jest framugą, która jest taką ramą relacji, to jest strategia. Strategia państwa polskiego. Ona polega na tym, żeby Ukraina istniała, żeby tworzyła w myśl doktryny czy to Piłsudskiego, czy Giedroycia Mieroszewskiego bufor, miała własne wojsko, a najlepiej, żeby prowadziła politykę zagraniczną bezpieczeństwa zgodną z naszymi interesami, czyli powstrzymywała Rosję. I ta strategia jest nadrzędna i ona oczywiście wszyscy ją czują od momentu wybuchu wojny. I jesteśmy urażeni teraz to, że Ukraina nie rozumie, że to też powinno być jej strategią, bo jest docelową i nie powinna przekładać tego dobra tej strategii nad te ekonomiczne interesy. Przy czym jest druga warstwa, to są po prostu interesy, które są opatrzone często takimi, powiedziałbym, pojęciem relacje, no uczucia, relacje, jakieś takie wartościujące rzeczy między ludźmi. Między państwami nie ma uczuć. Są interesy i dyplomacja je obsługuje. Czasami oszukując, czasami idąc do ONZ-u mówiąc takie rzeczy, czasami wywierając nacisk, czasami grożąc wojną nawet, czasami grożąc, chwaląc coś, albo kwiaty pod Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda, kładąc, po to, żeby obsłużyć jakiś interes w wykonaniu strategii szerszej, tak? Ale oczywiście te pośrednie interesy ekonomiczne, na przykład w przypadku rolnictwa, mogą być całkowicie sprzeczne między Polską a Ukrainą. Nie ma co się obrażać, tylko trzeba dbać o swój interes. Natomiast nadrzędny strategiczny interes istnienia państwa ukraińskiego trwa. Jest trzecia warstwa, która w szczególności jest dotkliwa w społeczeństwach demokratycznych, no dotkliwa, że trzeba się liczyć z emocjami ludzi, dlatego że demokracja to są emocje, widać to przy wyborach. No i ludzie nie lubią Ukraińców, nie lubią Rosjan, lubią tamtych, nie lubią Niemców, lubią kosmitów, lubią Marsjan, nie lubią Amerykanów i odwrotnie i tak dalej. I politycy niestety, dlatego na przykład Kennan, sławny od powstrzymywania, pisał, jak to wspaniale było za monarchii, czy to odnosił się do tego, bo król nie musiał się liczyć z emocjami ludzkimi i wtedy taka była czysta polityka zagraniczna, czysta polityka interesów. Teraz niestety politycy demokratyczni muszą się z tym liczyć, dlatego tak często oszukują, dlatego manipulowana jest opinia publiczna, bo muszą się liczyć właśnie, że wyborca w Radomiu nie lubi Ukraińców, bo stracił na Sadach na przykład, tak? Albo
w Grójcu, albo w Warszawie.
I tworzy to emocje, tworzy to kakafonię emocji, tworzy to kakafonię oświadczeń, gdy media jeszcze w trybie timeline'ie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym podnoszą to. I to często więzi politykę zagraniczną państwa, więzi łatwość nawiązania, odnowienia tej relacji. I tutaj w tym paradygmacie bym to. Natomiast państwo polskie powinno bronić swoich interesów jak najbardziej.
Powiedziałbym to, że nie rozumiemy. Rzeczywiście ja, mówiąc szczerze, nie do końca rozumiem, w co gra Wołodymyr Zełenski.
No i tu się pojawia próba analizy, jak Ukraińcy mają zamiar prowadzić politykę w tej drugiej warstwie, żeby obsługiwać swoje interesy, realizując wielką strategię. Uznali, że państwo polskie i tak jest z nimi w sojuszu, bo nie ma wyboru i mają rację. Sojuszu, no takim nieformalnym, tak? Że wspiera ich, bo nie ma wyboru. Ale uznali, że nie ma wyboru, wie pan dlaczego? Bo Amerykanie nam każą.
Czyli, że klucz do Warszawy leży w Waszyngtonie i nie ma co do Warszawy iść.
Tak, dlatego, że Warszawa zademonstrowała to wielokrotnie, że kwestie bezpieczeństwa, na przykład w przypadku rakiet, gdzie pamiętamy, jak Ukraińcy mieli inne zdanie na temat, to są rakiety. Warszawa zademonstrowała, że decyzje o kluczowym bezpieczeństwie nie zapadają w Warszawie. Warszawa udostępnia terytorium swoje, natomiast generalnie to Amerykanie pociągają kluczowe sznurki, decydują o pomocy finansowej, wojskowej, wywiadowczej dla Ukrainy, a drogę do Europy może im mogą otworzyć Niemcy, no nie Warszawa. Dlatego ich to denerwuje o mówienie o tym, że jesteśmy adwokatem Ukrainy. A my mamy swoje interesy, i jak na przykład właśnie ochrona rolnictwa i inne.
Jak możemy to wyrazić? John Kirby powiedział, że to jest suwerenna kwestia najpierw co do rolnictwa i embarga na zboże. Potem tak samo, czy bardzo podobnie, ale chyba dosłownie w tych samych słowach skomentował wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla Polsat News i ten słynny cytat z tego wywiadu, kiedy powiedział o wstrzymaniu pomocy wojskowej, również Departament Stanu taki komunikat wysłał, to jest suwerenna decyzja Polski. Jak to rozumieć? Jak rozumieć, co Polska może pokazać, zrobić, żeby pokazać, że też jest ważna i że Kijów musi się z Warszawą liczyć?
Reform. Przede wszystkim państwo polskie powinno stworzyć system odporności wojennej państwa, własny, system wywiadowczy własny, system służb specjalnych własny z rozpoznaniem na wschodzie i własną reformę wojska, nie jako wojska pomocniczego Stanów Zjednoczonych, tylko własne, i będziemy wtedy czynnikiem gry o równowagę w tej części świata i Ukraińcy się będą z nami liczyć. Jak będziemy mieli jeszcze przemysł wojskowy, będziemy mieli sprzęt, który będziemy mogli im dostarczać na swoich zasadach, a nie decydowali na przykład, i będziemy decydowali sami o drobinie eskalacyjnym, będziemy mieć środki rażenia na wielkie odległości, to będą się z nami liczyć.
W tej chwili wielu tych części nie mamy.
Nie mamy niczego z tego.
W co gra premier Mateusz Morawiecki? Ile jest wartości w słowach wstrzymamy dalszą pomoc wojskową? Bo tak to trzeba tłumaczyć potem rzecznik rządu, potem prezes.
Tak samo. Myślę, że lepszym lewarem, bo Ukraińcy już wiedzą, że nie będziemy za bardzo już dawać tego sprzętu, bo nic tam nie zostanie, tak? A w sumie wojna jest niewykluczona z Rosją, nasza. Zanim się uzbroimy, zanim wyposażymy, zanim rozbudujemy, wiedzą, że budujemy nowe dywizje, potrzebujemy obsadzić, potrzebujemy sprzętu, ten sprzęt nadpływa. Oceniają też naszą strategię wojskową, no oceniają wszystkie nasze ruchy i ocenili, że nie muszą się tak za bardzo liczyć. No taka jest brutalna prawda, wyceniają siłę. Politycy, gdyby rozumieją, gdybym to powiedział. Polityk codziennie, gdy z panem siedzi w studiu, wycenia swoją siłę kolegów i tak dalej. To jest siła, ogólno pojęta siła, tak? Sprawczości własnej. Ukraińcy uznali, że nie mamy jej wysokiej. Co państwo, moim zdaniem, większym lewarem, większym środkiem nacisku byłaby jakaś próba sterowania Ukraińcami, którzy zostali w Polsce poprzez ich formułę prawną, w której są. Albo na przykład zezwolić im nagle na możliwość uzyskania. Ja nie mówię, że to jest najlepszy pomysł. Ja rzucam jako taki przykład do rozważenia, bo nie mam tego ani przemyślanego, ani zanalizowanego szczegółowo, jakie są konsekwencje. Na przykład ciekawe, co by Zełenski powiedział, gdyby państwo polskie nagle pozwoliło wszystkim w ciągu miesiąca dostać obywatelstwo, którzy są, bo są nam i tak potrzebni, tak na przykład, tak stwierdzili.
To chociaż tutaj mamy tą emocję antyukraińską, mamy konfederację, która na tym
urosła
i chodzi, są wybory
no właśnie,
za parę dni.
Być mogło być to nawet dobrze dla strategii państwa polskiego interesów, tak, o czym powiedziałem, pierwsze dwie warstwy, ale w trzeciej warstwie są emocje, że trzeba być wybranym i niestety Polacy mają takie, niestety albo stety, zależy z jakiej perspektywy, mają takie, że uwiązali taką decyzję. Ale taka decyzja na przykład mogłaby ochłodzić Ukraińców, bo okazałoby się mogło, że nie mają rekruta do wojska, wszyscy chcą wyjeżdżać, przechodzi za granicę i nie chcą wrócić.
Kwestie dekowników, tak? No, w Polsce część osób mówi wyrzucić tych Ukraińców z potem na Ukrainę, niech walczą, a nie chodzą po ulicach, no ale Austria może jest mądrzejsza niż część polskich polityków i komentatorów i dała jasny komunikat, my żadnego Ukraińca na Ukrainę nie wyślemy i żadnego pracownika i żadnej osoby się nie pozbędziemy na rzecz wojny. To jest też element gry z Kijowem, dekownicy w Polsce.
Zadał mi pan chyba najtrudniejsze pytanie kiedykolwiek, pomimo tego, że wydaje się, że nie. Dlatego, że akurat myślałem o tym w zeszłym tygodniu, jak słyszałem ministra Dworczyka, który się wypowiadał jak gdyby, i chyba też w radiu.
Tak, w tym studio siedział.
Sugerując,
na pana
to było dwa tygodnie temu,
tak?
Sugerując, że właściwie tak jakby, ja nie wiem.
Że on był za.
Jakby on nie tylko za, ale jakby trwały jakieś tam rozmowy na ten temat. I muszę powiedzieć, i to nie wypowiadam się tu oczywiście jako strateg, ani chłodnymi interesami, o czym się często mówi, tylko tak z perspektywy mojego osobistego. No szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie państwa polskiego po 200 latach niewoli, że robi łapanki na ulicy i wyciąga kucharzy ukraińskich z restauracji i wysyła na komisariat pod bronią i wysyła ich na front do maszynki do mięsa. Nie wiem. szczerze mówiąc, myślę, że to byłby jakiś taki moment, punkt symboliczny w Polsce.
A kwestie świadczeń socjalnych?
Mało tego, uważam, że też wprowadziłoby taki militarystyczny rygor w Polsce samej, znaczy atmosferę militarystyczną taką. Powiedziałbym, że właściwie jesteśmy w wojnie de facto, bo zapędzamy. Coś, moim zdaniem, dokonałby się jakiś taki symboliczny moment, ale to jest moja indywidualna opinia.
No bo na tej szali jest ten drugi element, czyli wojna, tak, i potrzeba rekruta. I ewentualne wytrzymanie kolejnych potencjalnych możliwych ofensyw rosyjskich, prawda? Bo to jest po drugie.
Ja wiem, ale wyobraża sobie pan służby państwa polskiego wyłapujące Ukraińców na ulicach?
To z trudem sobie
wyobrażam. W wieku poborowym legitymujący, ale pana też będą legitymować, czy pan jest Ukraińcem?
Czy nie jestem? Pana doktora również.
Czy nie będzie miał pan dowodu osobistego na przykład przy sobie, tak?
Ale mam komórkę. M-Obywatel działa, Bogu dzięki, trochę żart oczywiście, ale zastanawiam się, w naszym studiu Jacek Bartosiak, zastanawiam się, na ile jest tak, że no bo jest taka emocja w Polsce, żeby tych Ukraińców wyrzucić, że oni pobierają socjal, patrzę się na dane, to jest też niepopularne, ale połowa z tych, którzy do Polski przyjechali na dłużej, już jest na zachodzie, bo tam ten socjal jest wyższy. Czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby Ukraińców z Polski wypychać? Na przykład o tym mówił rzecznik rządu, że wszystkie świadczenia są tylko czasowe i większość z nich wygasa 1 stycznia. Co z tym zrobić?
No właśnie powiedział to dlatego, żeby chyba wywrzeć na presję na Kijów, żeby się zaczął liczyć z tym. Coś takiego wybrzmiało, prawda? To też było bodajże tydzień czy jakiś czas temu. I też słuchałem to, wydaje się, w Radiu Wnet, gdzieś tam w jakichś waszych wiadomościach, gdzie to wybrzmiało, to pogrywanie. No, to z punktu widzenia strategicznego mogę tylko powiedzieć, że potwierdza to, o czym mówimy w strategii już od lat, że strategiczne przepływy są najważniejszą sprawą, za którą odpowiada państwo. Proszę zwrócić uwagę. Kłócimy się o rolnictwo, czyli przepływy zboża i produktów rolnych. Kłócimy się o dostawy broni, przepływy, tak? Czy dostarczamy, czy nie. Oraz ruch ludzi. Na jakich zasadach mogą się podróżować, pracować u nas. Tam, na. Przepływy strategiczne są fundamentem państwa. Państwo nigdy nie może abdykować z decyzyjności, czy będzie to robić, czy nie. No i tu się pojawia oczywiście rozgrywka, o której pan jeszcze nie wspomniał, czyli z Unią Europejską, która chce się konsolidować i decydować o tym, na jakich zasadach są przepływy zarówno migrantów, jak i oczywiście podróży kapitału, inwestycji, ale też na przykład produkcji rolnej z Ukrainy.
Rzeczywiście od 2 dni nie rozstaje się z raportem, który przygotowała grupa badaczy niemiecko-francuskich. Wiele osób mówi, że to jest w zasadzie osoby tak zbliżone do kręgów rządowych, że to trzeba uznać za jakieś semioficjalne stanowisko tych dwóch państw, tych dwóch stolic. No między innymi tutaj jest wiele rzeczy. Oczywiście wspólny dług, większy wspólny budżet, ale na przykład te wspólne granice, że Polska straciłaby w myśl tego raportu, który czytam i który jest podstawą do poważnych dyskusji w tej chwili w Brukseli i raczej jest uważany za nie dość daleko idący.
Zbyt umiarkowany.
Zbyt umiarkowany, a w tych propozycjach już de facto my tracimy kontrolę nad naszą granicą w ramach centralizacji Unii Europejskiej.
No więc w kontekście wojny na Ukrainie oraz tego, jak wzrosło znaczenie Stanów Zjednoczonych w Europie, a zmalała, powiedziałbym, idea federalizacji Europy oraz Amerykanie rozgrywają interesy ekonomiczne Europy, jak nie gaz, to konkurencyjność przemysłu samochodów elektrycznych, sztucznej inteligencji i tak dalej. W Niemczech, zwycięstwo pod Kijowem spowodowało, że wzmocnieniu uległo nie tylko obecność Stanów Zjednoczonych oraz wpływ na Europę Stanów Zjednoczonych, nawet ekonomiczny, ale też próba samostanowienia państw peryferyjnych Europy, jak Polska na przykład. Tak? I nie podoba się to w Niemczech i Francji, panie redaktorze. No po prostu się nie podoba. I oni, to nie chodzi tylko dla ich własnej pychy i chęci władzy, tylko oni naprawdę uważają, i to jest do dyskusji, bo wydaje mi się, że część polskich polityków też tak uważa, że nie mogą istnieć małe państwa narodowe w Europie w obliczu globalizacji, rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Europa, żeby przetrwała, żeby miała własny przemysł, żeby miała przemysł czwartej...
Własne chipy
i tak dalej. Musi się skonsolidować i być jednym państwem.
Chociaż przykład Tajwanu czy Korei Południowej temu przeczy.
Tak. Ale Europejczycy tak uważają. I Europa oczywiście była najbardziej trudnym kontynentem w historii świata, bo było najwięcej wojen, bo było najwięcej stosunkowo silnych państw, które się wzajemnie balansowały, jak w polityce w naszym Sejmie, tak? I to jest odwieczny problem Europy, o czym mówiłem wielokrotnie, już chyba 1000 razy. I teraz jest kwestia taka, czy ten taki pęd ku konsolidacji europejskiej politycznie zostanie osiągnięty. Państwo polskie jest przeciwne temu wyraźnie.
Zobaczymy, jakie państwo polskie, bo czekają nas wybory, o czym powiedzieliśmy, i to państwo polskie może mieć różne stanowiska po 15 października.
Chociaż normy prawne, chociaż to, jak działa rynek, coraz bardziej powoduje, że no, państwo polskie staje się częścią Europy. Nasze interesy są też w Europie i nasza przyszłość ekonomiczna też zależy od Europy i rozwoju. W związku z tym to nie jest taka rozgrywka zero-jedynkowa.
Ale z drugiej strony oddanie kontroli nad granicą, oddanie kontroli nad migracją do Brukseli, zrzeczenie się tego przez Warszawę, no, może być zbyt dużym kosztem.
Oczywiście, i na tym polega właśnie kwestia secesji lub niesecesji. No, Unia, żeby zaistniała, czy państwo, żeby zaistniało, musi mieć zgodę co do podstawowych rzeczy. Jakie są granice, jakie bronimy, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, jak finansujemy peryferia wobec rdzenia. Bez tego państwo nie powstanie. I tu jest po prostu kość niezgody, bo Polacy uważają, że nie są częścią niemieckiego imperium czy francuskiego. Włosi też, podejrzewam, nie są tego zdania. I było wszystko fajnie, jak deal był taki, że słońce świeci, jest ładna pogoda i mamy korzyści z tego. Tak? Natomiast jak się okazuje, że wojska nasze muszą lecieć do Afryki, musimy do tego dokładać, a Rosjanie dealują z Francją i Niemcami, to nie wierzymy w ten projekt, tak?
To jeszcze zapytam, bo czas nas goni. Zapytam o Niemcy. Niemcy mogą powiedzieć, wyszliśmy z kryzysu, wyszliśmy z zakrętu, znowu jesteśmy na powierzchni, znowu rozdajemy karty w Europie.
No i gdyby... Niemcy oczywiście mają wielkie problemy ekonomiczne, bo nie stracili konkurencyjność na rynkach globalnych.
W tym roku recesja 0,5 procentowego.
Tak, stracili konkurencyjność. No raz, że ceny energii. Dwa, że oczywiście peryferia im tam się burzą jak Polacy. Trzy, że nastał czas geopolityki, a nie makronomii, i koszty dostępu do rynków eksportowych geopolitycznie wzrosły, a Niemcy nie mają siły geopolitycznej, żeby je otwierać. Mają Amerykanie. No, panie redaktorze, mówiłem o tym od lat. Wyśmiewano się ze Strategy and Future, że gdy mówiłem, że geopolityka jest starszą matką makroekonomii, to widać, tak? To jest bardzo proste. Nie, i zawsze tak było, tylko hegemoniczny moment Stanów Zjednoczonych powodował, że nie czuliśmy tej grawitacji.
A teraz poczujemy to jeszcze. Skończmy temat Niemiec. Mają swoje kłopoty, mają kłopoty gospodarcze, no ale politycznie w Nowym Jorku na forum ONZ kanclerz Scholz święcił triumf. Nie, chyba szczerze był zadowolony, jak patrzyłem na jego twarz.
No, bo musimy w Polsce pamiętać, że Niemcy są jednak ogromnym producentem eksportowym. Są rdzeniem systemu kapitałowego Europy. Są rdzeniem systemu podziału pracy i wartości Europy. Jest to w dużej mierze oparte o przemysł maszynowy i samochodowy w Niemczech, który miał otwarte rynki eksportowe. No i Niemcy z punktu widzenia tego decouplingu, który Amerykanie by chcieli zrobić, czyli przekonać wszystkich, żeby odeszli od Chin, są kluczowym sojusznikiem. Znaczy, Amerykanie muszą ich przekonać, żeby to zrobili. Bez tego Amerykanie nie są w stanie bez wojny kinetycznej wygrać z Chinami. I dlatego Niemcy mają bardzo duży lewar.
Na Waszyngton, to zakończmy rozmowę. Na Waszyngtonie...
Polacy trochę nie doceniają, bo Polakom się wydaje, że Niemcy nie poparli Ukrainy wystarczająco, bo jakby to mówię, wdzięczność, wynagrodzenie za coś w przeszłości miało znaczenie. Nie.
Teraz na
ważne jest, jak ja mam pana
Warszawa,
przekonać teraz, żeby pan teraz wstał. Albo usiadł, albo poszedł w lewo, albo w prawo. I co mam zrobić, żeby pan teraz to zrobił? A nie za przeszłość. Bo to pan dostał już. I tutaj Niemcy mają oczywiście ogromną wartość dla Stanów Zjednoczonych, bo Chiny. Z powodu samej Rosji, gdyby nie było Chin, to my rzeczywiście stalibyśmy się głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i moglibyśmy liczyć na wielkie wsparcie Stanów Zjednoczonych, gdyby Rosja była Związkiem Sowieckim czasów zimnej wojny, my bylibyśmy refenem rzeczywiście. Problem polega na tym, że główna rozgrywka Stanów Zjednoczonych, tej sekwencyjnej wojny światowej, dotyczy Chin, a nie Rosji. W związku z tym i dotyczy wielu domen, nie tylko kinetycznych, ale przede wszystkim technologii, no to wszystko, o czym wiem, rynków zbytu. I Niemcy są kluczowe.
To jeszcze do samego Waszyngtonu na koniec się zameldujmy. W Kapitolu nie pozwolono przemówić Zeleńskiemu, ale spotkał się z Bidenem, przyjęto nowy pakiet pomocy, chociaż Republikanie coraz bardziej są sceptyczni, coraz więcej żądają, ta większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów coraz bardziej żąda jakichś efektów i rozliczeń od Zeleńskiego, co, na co wydał, co uzyskał.
Ukraińcy się wkurzają, bo trochę się nie dziwię Zeleńskiemu, bo pomimo tego, że oczywiście Polacy teraz by chcieli, żeby Zełenskiemu utrzeć nos, ale wie pan, Amerykanie nie powstrzymali agresji rosyjskiej, a mogli wysłać dwie brygady i 100 samolotów do Kijowa i pewnie nie było. Nie zrobili tego, tak? Ukraińcy walczą. Bardzo dużo żołnierzy ukraińskich ginie. Amerykanie im cykają, kontrolując eskalację. Nie pozwalają im bombardować niczego poza daleko od teatru operacyjnego. Mało tego, nie znają Amerykanie pola walki na Ukrainie dobrze. W tym sensie, że Zełenski ma trochę racji, w szczególności Załużny, który mówił, że szkolenia natowskie nie przewidywało walki z symetrycznym przeciwnikiem, który ma artylerię, drony i tak dalej. To były manuale z lat 80. natowskich, które nie przewidywały, że od detekcji do ognia jest minuta, a nie 10, tak jak wtedy. To jest duża różnica. Nasycenie środkami rozpoznania jest dużo większe. I ciężko w związku z tym manewr ofensywny i oczekiwanie od nich wyników i tak sobie świetnie radzą, ich wkurza. Wie pan, to oni umierają. To nie jest taka dyskusja jak u nas w studiu. A z drugiej strony Amerykanie mają swoje interesy, bo oni uzyskują wszystkie cele. I teraz jest pytanie, jest spór Stanów Zjednoczonych, czy już uzyskali te cele, czy nie uzyskali te cele. Niektórzy uważają, że już wystarczy, uzyskali. Rosja jest właściwie pobita, a ważniejszym celem, no nie tyle pobita, co powstrzymana, a ważniejszym
upobijana.
Celem... Tak, a ważniejszym celem dla Ameryki jest nie pobicie Rosji do końca, tylko stworzenie koalicji, która zabezpieczy interesy Ameryki w Europie i powstrzyma Rosję od naporu na system europejski. Jeżeli pan oglądał ten film Reset, który jest teraz taki głośny, abstrahując od kampanii wyborczej, tam są ciekawe rzeczy pokazane, jak rzeczywiście widać, prawda, jak się nałoży kalkę geopolityczną, jak widać, że geopolityka rządzi światem, bo Rosjanie realizowali kontynentalizację Europy, tak, instrumentalizując państwo polskie, które chciało tam dogadywać się częściowo w imię tego, żeby był spokój na linii naszej relacji z Europejczykami z zachodu, zachodniej Europy. I to zostało już złamane poprzez to, że Ukraińcy wygrali pod Kijowem i Amerykanie złamali już tą perspektywę. Oni już wygrali i ukształtowali swoim zachowaniem koalicję balansującą Rosję. Rosja jest stosunkowo słaba, w związku z tym starczy Polska, Ukraina, Szwecja, prawda,
przystąpienie Finlandii. Jest załatwione.
Jest trochę załatwione, bez ryzyka wojny nuklearnej, bezpośredniego udziału Stanów Zjednoczonych. Więc oni się kłócą, czy wystarczająco zainwestowali już to, czy nie. I to jest uprawniona dyskusja w Stanach.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Wyobraża pan sobie, że Stany powiedzą, już wystarczy po
tak,
wyborach?
Wyobrażam sobie, że może tak być. Już wystarczy i jakąś pieredyszkę, jakieś porozumienie. Coś już, zamknijmy ten temat. I to oczywiście nie będzie obsługiwał interesu państwa polskiego, już nie mówiąc o ukraińskim, ale może obsługiwać amerykański. Oczywiście będą musieli to pięknie opinii społecznej wytłumaczyć, jak to...
Swoim sojusznikom, co nie będzie takie proste.
Jak to jest, został złamany ład międzynarodowy i nie było kary.
Jacek Bartosiak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Lekko spóźnieniem meldujemy się w studio Kijów, które teraz chyba nie jest w Kijowie, tylko cały czas jest w Jaremczy. Tam Paweł Bobołowicz, pewnie Wojtek Jankowski, Dmytro Antoniuk i cała wierchuszka studia Kijów. Czekam. Panowie, oddaję wam głos.